Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę, Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz Księgę Samuela. Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I śpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu jedynie królowania. I od tego dnia Saul patrzył na Dawida zazdrosnym okiem. Saul namawiał syna swego, Jonatama, i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. Uprzedził więc Jonatan Dawida, mówiąc: Ojciec mój Saul pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności. Udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co będzie i o tym cię zawiadomię. Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem. Posłuchał Saul Jonatama i złożył przysięgę: na życie Pana nie będzie zabity. Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego jak poprzednio. Zazdrość do dziś jest niebezpiecznym grzechem. trwa rok poświęcony Eucharystii. Święty Jan Paweł II ciągle nas naucza. Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę świętego Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę świętego Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich. Sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach i na placach miast. Ta różnorodna sceneria moich mszy świętej sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego, może wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego. Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On, najwyższy i wieczny kapłan, wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew przelaną na krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to Mysterium Fidei, czyli tajemnica wiary, dokonujące się w Eucharystii. Świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych, jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Tym tłumaczy się wielka troska, jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii, pieczołowitość, jaką dostrzegamy w autorytatywnych orzeczeniach soborów i papieży. Zaangażowanie magisterium Kościoła w dzieło głoszenia zaowocowało duchowym wzrostem wspólnoty chrześcijańskiej. Niewątpliwie reforma liturgiczna soboru w znacznym stopniu przyczyniła się do bardziej świadomego, czynnego i owocniejszego uczestnictwa wiernych w Najświętszej Ofierze Ołtarza. Ponadto w wielu miejscach adoracja Najświętszego Sakramentu znajduje swoją właściwą rolę w życiu codziennym i staje się niewyczerpanym źródłem świętości. Podobnie uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej, w uroczystość ciała i krwi Pańskiej jest łaską od Pana, która co roku napełnia radością wszystkich biorących w niej udział. Można by dalej wymieniać inne pozytywne przykłady wiary i miłości do Eucharystii. Niestety, obok tych blasków nie brakuje też i cieni. Istnieją bowiem miejsca, w których zauważa się prawie całkowity zanik praktyki adoracji eucharystycznej. Do tego dochodzą też i tu, i ówdzie, w różnych środowiskach kościelnych, nadużycia powodujące zaciemnianie prawidłowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do tego przedziwnego sakramentu. Czasami spotyka się bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii. Ogołocona z jej wymiaru ofiarniczego jest przeżywana w sposób niewykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania. Jak więc w obliczu takich faktów nie wyrazić głębokiego bólu? Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za mszę świętą, w której nas bronisz od złego. Odstąpią moi wrogowie w dniu, kiedy Cię wezwę, po tym poznam, że Bóg jest ze mną. Jezu, dziękuję Ci za Eucharystię, w której uczysz nas służyć naszym braciom i miłować Ojca. Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem. Tobie oddam ofiary pochwalne. Maryjo, nasza Matko, naucz nas kochać Twojego Syna w sakramencie Eucharystii. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.